Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka, wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach trzeba rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy prowadzić. A dziś dopłynął do nas Artur Furdyna. Magister inżynier rybołówstwa morskiego, specjalność ichtiolog, ekologia wód. W praktyce Artur zajmował się kiedyś rybołówstwem na morzach, na Zalewie Szczecińskim. Dziś najbardziej zajmuje go ochrona i renaturyzacja ekosystemów rzecznych. Poza tym jest przewodnikiem wildlife watchingu, trudne słowo, fotografem, wędkarzem. No, generalnie człowiek renesansu. Cześć Artur.
Dobry wieczór, miło mi. A z tym renesansem nie przesadzaj. Pewnie każdy z nas znajdzie jakieś tam sposoby na spędzanie wolnego czasu, natomiast no, to moje jakby się tak kręcą w koło wody. Woda jest dla mnie istotą wielu sfer mojej aktywności, tak prywatnej, jak i zawodowej. Tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że robię to, co lubię. I lubię to, co robię.
A słuchaj, no bo tutaj wiem, że jesteś wędkarzem i to kiedyś było poważne rybołówstwo, teraz jesteś wędkarzem. Nie wiem, czy wędkarze się chwalą pewnie rekordami swoimi. No to jaki jest twój rekord? Nie wiem, czy to w ogóle tak można wędkarza to zapytać, a może to jest jakieś wstydliwe, może wy się tym nie chwalicie?
Nie, my się jak najbardziej tym chwaliliśmy, bo... No bo zawsze chodzi o to, żeby złowić coś dużego, tak?
Tak.
Czym się można właśnie pochwalić. Z tym, że no, moje jakby taka najbardziej intensywna część aktywności wędkarskiej jest już raczej za mną. Mhm. Za mną jest ze względu na świadomość, jaką mam na temat tego, jak ryby funkcjonują i jak niefajnie jest ze stanem ich domów. I powiem szczerze, że coraz rzadziej nad wodą bywam z wędką. Jestem bardzo dużo razy w ciągu roku nad wodą, zawodowo i hobbystycznie, ale raczej tak właśnie ostatnio z troski o tą wodę, a nie z chęci złowienia jak największej ryby. Ja przez te ileś tam lat... Mi jest trochę trudniej mówić o rekordach, ponieważ jako były rybak łowiłem naprawdę duże okazy, których większość wędkarzy nie poławia. Poza tym na sztuki też mam za sobą takie ilości ryb, które wędkarzom się mogą w głowie nie mieścić. A przyznam też od razu, że kiedy się jest rybakiem, to tak trudniej być takim naprawdę wędkarzem, bo tymi narzędziami różnymi dla zarobku łowi się ryby w ilościach dużych. Czy raczej no może tak. Dzisiaj to bym musiał powiedzieć łowiło, bo tutaj szczególnie po zejściu na wody tutaj wewnętrzne morskie, takie jak Zalew Szczeciński, to tutaj czasy jakby wielkiego rybołówstwa pod względem ilości dawno już minęły. I dziś ci rybacy raczej patrzą, jak przetrwać i czy w ogóle przetrwają.
Okej. Okay. No to już wchodźmy do tego nurtu. Tak jak powiedziałeś, twoje życie w większości jest tak czy inaczej powiązane z wodą, z rzekami. Twój ojciec był hodowcą ryb, ty byłeś, tak jak już powiedziałeś, rybakiem, a teraz działasz od już wielu lat na rzecz poprawy stanu wód. Można powiedzieć zatem, że jesteś takim specjalistą od ryb i od ochrony wód. Nie sposób nie zacząć tej rozmowy jeszcze właśnie w przypadku takiego gościa jak ty od tego dramatu Odry. No myślę, że ludzie, dla których, nie wiem, wędkarstwo to nie jest hobby, i tak mieli ściśnięte serce, patrząc na to, co tam się z tymi rybami stało, jakie ich masa martwych tych ryb była w tej wodzie odławianych. To jest taki obrazek, który jakoś ja mam ciągle przed oczami. A nie chcemy się oczywiście w tym podcaście skupić na tej katastrofie odrzańskiej, no ale trudno od niej nie zacząć. Słuchaj, czy jest taka sytuacja w związku z tym, z tą śmiercią Odry, że tam też na przykład wyginęły bezpowrotnie jakieś gatunki ryb, których kiedyś tam było pełno albo w ogóle występowały?
To tak może spróbuję po kolei. Tak, Odra oczywiście, że zaprząta bardzo mocno moje myśli. Zaprząta w wielu, powiedzmy sobie, kolorach, ponieważ z jednej strony to, co zauważyliśmy w postaci martwych ryb, no to jest tylko przejaw katastrofy, która się wydarzyła znacznie szerzej, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że umarł w jakiejś części cały ekosystem. My ludzie postrzegamy go głównie przez ryby, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele stanowi dla nas ten ekosystem wartości, i to bardzo poważnych, łącznie z bezpieczeństwem. Jeżeli mówimy o wodzie, to jest w ogóle taka kuriozalna sytuacja. My najczęściej o wodzie dużo mówimy, jak jest powódź, a to jest zjawisko akurat marginalne w naszym układzie klimatycznym. Te powodzie są tak rzadkie, że w ogóle nie powinniśmy się nimi przejmować, tylko się z nich cieszyć, bo jeszcze do tego większość tych powodzi to są zdarzenia, które są elementami cyklu hydrologicznego i jak najbardziej powinniśmy się cieszyć, że rzeka trochę wylała i przez to nawodniła obszary w Dolinie Rzecznej, bo przecież te doliny jako te żyzne obszary zasiedlane przez naszych praprzodków, to one powstawały w ten sposób, że rzeka rokrocznie wzbierała, wylewała i to, co z góry wymyła, to odkładała gdzieś na nizinnej części swego biegu i dzięki temu nasi praprzodkowie znaleźli obszary bardzo żyzne, gdzie było mnóstwo najpierw zwierzyny i również życia w tych rzekach, a później finalnie także możliwości produkcji już kiedy nauczyli się uprawiać.
Ale poczekaj, Artur, poczekaj, muszę ci przerwać, bo jak mówisz, że się cieszymy, że nawodniło, ale no powiedz to ludziom, którzy, nie wiem, mieszkają, tak jak podczas tej słynnej, dramatycznej powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, jak im nawodniło całe osiedle, także musieli z pierwszego piętra wchodzić do kajaków, żeby się wydostać ze swojego bloku, to oni chyba nie byli szczęśliwi. No to jak to jest z tym, z tą rzeką, która wylewa? Szczęście, nieszczęście, a może ludzie sobie sami takie nieszczęście na głowę ściągają w pewien sposób?
Trafiłeś w sedno, bo cały problem polega na zrozumieniu, jak ta rzeka funkcjonuje i kiedy się przyjrzymy sytuacji w 1997 roku, jak również wielu innym zdarzeniom tego typu, to po głębszej analizie stanu rzek, systemów całych rzecznych, widzimy szybko, że znaczna część tej powodzi, a szczególnie ich dotkliwości, jest spowodowana przez człowieka, a nie przez rzekę. Rzeka wylewała, wylewa i będzie wylewać i cieszmy się z tego, że jest woda, która wylewa, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to są marginalne zdarzenia. Ten wylew coroczny, wiosenny, którego już prawie nie mamy, to jest wielka strata, że go nie mamy. Natomiast wielkie, tak zwane wody stuletnie, które naprawdę trochę szerzej zajmują Dolinę Rzeczną, to nie są jakieś zjawiska, których nie można na tyle wyliczyć. Każdy hydrolog jest w stanie pokazać, dokąd sięgają kolejne wezbrania. My ludzie po prostu daliśmy sobie wmówić, że można przyrodzie zabrać przestrzeń, tym rzekom, że można zabrać przestrzeń. To tak nie działa. To jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu, i tu rzeczywiście powinniśmy się zacząć bać, to jest kwestia tego, że my mamy rzeki z coraz mniejszą ilością wody. I teraz jak spojrzymy na tą mniejszą ilość wody, to wówczas ta katastrofa na Odrze, o której mówiliśmy na początku, zaczyna nabierać zupełnie innego wymiaru, bo okazuje się, że my w ogóle tragicznie bardzo źle podchodzimy do naszych wód. Traktujemy je głównie jako miejsce zrzutu ścieków, wyrzucania śmieci i taki jakby ewentualnie jako producenta energii lub świadczenia usług typu żegluga. I na dodatek jeszcze każdy z tych działów jakby chce tą rzekę użyć po swojemu. Tymczasem prawda jest taka, że jeżeli tą rzekę traktujemy dobrze, traktujemy ją dobrze wraz z całą tą miską, z której odprowadza wodę, czyli zlewnią, to wówczas ta rzeka głównie płynie stanem średnim. I wtedy jest zarówno nadająca się do używania żeglugowego, w części nadaje się do produkcji energii, tylko tak mądrze, żeby tej rzeki nie zmieniać, nie zaburzać jej łączności. W jeszcze innej części jest w stanie bardzo się sprawnie oczyszczać, w związku z czym część substancji wprowadzanych, oczywiście nie mówimy o jakichś toksycznych substancjach chemicznych, ona jest w stanie zutylizować sama sobą. I to razem są tak zwane usługi ekosystemowe. W momencie, jeżeli tą rzekę zamieniamy w kanał, to my natychmiast tracimy te usługi. Natychmiast one ulegają redukcji i wtedy może dojść do sytuacji, do której w końcu doszło. Z jednej strony mamy coraz mniejsze przepływy bodrze, z drugiej strony mamy zrzuty wód pokopalnianych między innymi, mamy dużo ilości ścieków i tutaj najprawdopodobniej wciąż jednoznacznie nie określono, ale jest oczywiste, że rzeka, która ma zasolenie sięgające kilkunastu promili, czyli to jest woda morska, tam jest możliwość, że zaistnieją organizmy niewłaściwe dla rzeki, czyli układu słodkowodnego. Ale tutaj ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Kwestię tego bezpieczeństwa, o którym wspomniałem, i nie chodzi o powódź. Jest znacznie większe zagrożenie dla nas ludzi i dla całej przyrody. Ono się nazywa woda zdatna do użycia. Dzisiaj my wszyscy w tym komforcie pozapominaliśmy, że tak naprawdę my powinniśmy dbać o wodę na tyle, żeby w razie czego, jak nam energię powysiadają i inne rzeczy, te źródła zasilania, to że my powinniśmy być w stanie gdzieś znaleźć wodę do picia. Bo woda do picia i powietrze do oddychania i ląd pod nogami to są trzy niezbędne aspekty, żebyśmy w ogóle mogli istnieć jako gatunek. A my o tym wszystkim pozapominaliśmy i tak jakbyśmy radośnie sobie szli po tej planecie, zjadając ją po kawałku.
Do tych ryb jeszcze wróćmy, bo trochę odpłynęliśmy. Zapytałem, czy są takie gatunki, które właśnie w Odrze teraz po tej katastrofie wyginęły bezpowrotnie. Czy jednak życie, natura są mocniejsze od tego, co ich chciał zrobić człowiek, dolewając tam jakiegoś dziadostwa?
W Odrze występowały gatunki bardzo cenne. Odra jest cała grupa gatunków ryb dwuśrodowiskowych, które w pewnej części swojego życia wchodzą do wód słodkich, na przykład na rozród, a potem spływają do morza, gdzie intensywnie żerują i szybko rosną. Do takich gatunków należą ryby łososiowate, ale także jesiotr. A my te gatunki w pewnym okresie aktywności ludzkiej praktycznie utraciliśmy, ale od kilkudziesięciu lat trwały wytężone prace, żeby te gatunki wróciły do naszych wód. I w chwili, kiedy ta Odra została tak silnie dotknięta efektami wprowadzania tych słonych wód i potem całym ciągiem skutków, które spowodował człowiek, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, to utraciliśmy między innymi ogromne stado zarodowe tego jesiotra. Poza tym pod znakiem zapytania stanęły działania w wielu projektach nakierowanych na przywrócenie gatunków ryb typu łosoś, na przykład na dopływach Warty, Noteci, ściśle mówiąc, czyli na przykład na Drawie, ale też i w wielu innych rzekach zagrożone są stada troci wędrownej, która również wchodziła do wielu dopływów Odry. Takich gatunków kilka można wymienić, mniej atrakcyjne dla człowieka, ale równie istotne, minogi na przykład, one i tak są w coraz gorszej kondycji, to również są utracone jakby stada. I teraz dziś po przejściu jakby tej fali, po trochę zmianie warunków fizykochemicznych, w Odrze znowu są ryby. Nawet wędkarze się cieszą, że znowu biorą i nie jest tak źle. To niestety obraz jest bardzo pozorny, dlatego że to jest taki efekt pułapki, pustego miejsca. W przyrodzie jest tak, że jak miejsce się robi puste, to natychmiast jest zasiedlane z okolicy. No i w tym przypadku z dopływów i z jakichś tam uchyłków, do których ta śmierć nie dotarła, ta śmiertelna fala, te ryby po przejściu tej fali wróciły do tego pustego koryta Odry.
Czyli one tam się jakby uchroniły się tam, prawda? W takim schronie, można powiedzieć, były.
Z tym, że trzeba sobie powiedzieć, że one teraz są bardzo aktywne w poszukiwaniu jedzenia, bo Odra jest pustynią. Mhm. bo nie tylko ryby wyginęły. Wyginęło wszystko, co w niej żyło. W związku z tym nie ma całego tego układu, który żył w dnie larw, owadów i mięczaków, skorupiaków również. I w związku z tym te ryby aktywnie poszukują czegokolwiek do jedzenia i stąd może jest ich zwiększona aktywność i większa atrakcyjność dla wędkarzy. Ale to nie jest dobry objaw i wciąż ta odra jest w bardzo złym stanie ekologicznym i ile jej zejdzie, zanim wróci do w miarę dobrego i już na pewno nie takiego, jakim była, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. To mogą być dekady nawet i musimy pamiętać o tym, że kiedy ktoś mówi, że da się tą odrę odtworzyć, to jej się nie da odtworzyć. Dokonała się zmiana i będą jakieś jej skutki.
Czy to już jest inna rzeka i inna będzie już, tak? Ona już nie
tak
wróci
jest,
do takich.
Tak jest. To zawsze jest już inny ekosystem. Po takich poważnych ingerencjach to nie można myśleć, że wszystko się da naprawić. To nie jest silnik, w którym wymienimy śrubkę, wymienimy olej i będzie dalej jeździł. Przyroda jest bardziej skomplikowana.
A mówisz o takim wymiana oleju, tam śrubkę dokręcimy, czy w pewien sposób taką wymianą oleju albo dokręcaniem śrubki nie są takie deklaracje ze strony urzędników, którzy się z definicji zakłada mają znać na wodzie i którzy mówią spokojnie, my tę odrę zarybimy i będzie wszystko okej. To jest najlepszy moment teraz właśnie, żeby już mówić o zarybieniu albo wręcz zarybiać?
To są manipulacje, ponieważ większość społeczeństwa nie rozumie do końca powagi problemu, w związku z tym łatwo im powiedzieć, o, wpuścimy wam ryby, będą się chlapać, będzie dobrze. Po to, żeby sensownie te ryby tam wpuszczać z powrotem, bo to będzie działanie niezbędne również, ale dopiero w tym momencie, kiedy ta odra stanie się z powrotem żywym ekosystemem. Na dziś słyszymy deklaracje o kontynuacji regulacji tej rzeki, słyszymy deklarację o jakichś kolejnych stopniach, podczas gdy wprost widać i nawet z dostępnych raportów jednoznacznie wynika, że te wszystkie zaburzenia w naturalnej morfologii rzeki sprzyjały rozwojowi zakwitu, który pierwotnie zaistniał za sprawą bardzo wysokiego zasolenia wody. Myślę, że nie w samej Odrze, a właśnie w tym kanale Gliwickim i stamtąd ten problem cały przelał się. Tak. Na wskutek czyjejś decyzji do Odry i potem już poszła spirala śmierci, która doszła praktycznie do Szczecina.
A im bardziej rzeka, rozumiem, taka poprzecinana, nie wiem, z stopniami, zaporami, to ona traci taką swoją, no ja bym powiedział to może niefachowo, żywotność, prawda?
No rzeka to nie jest sztuczny staw.
Tak.
I rzeka w momencie, jak pojawiają się na niej takie sztuczne zbiorniki, bo to nie są jeziora. Te zbiorniki, które powstają wskutek przegrodzenia rzeki zaporami, to są sztuczne twory o bardzo takiej zaburzonej w ogóle biologii i wymagające też czasu, żeby jakoś tam ta przyroda sobie z nimi poradziła, a przede wszystkim na pewno to nie jest już rzeka, to jest zamiana tego układu rzecznego w układ jakby taki jeziorno-rzeczny, już zbliżony do jeziorno-rzecznego. I z całym pakietem różnych trudności z tego wynikających i między innymi znacznie pogorszoną zdolnością do samooczyszczania, z zatrzymaniem części osadów i generowaniem z tych zatrzymanych osadów różnych następnych problemów, łącznie z produkcją metanu, czyli gazu cieplarnianego. Więc jakby mówienie, że taka regulacja rzeki poprawi bioróżnorodność, no to jest tak wierutna bzdura, że słuchać się tego nie da.
I teraz jak do takiej rzeki byśmy nagle zaczęli intensywnie wrzucać na rybek, no to on po prostu sobie tam nie poradzi, tak mi się wydaje, jako ciągle powtarza mnie fachowcowi, ale po to mam ciebie, żeby to mi ktoś wytłumaczył. To nie sztuka jest wlać, przepraszam, ileś tego na rybku i ogłosić, i mamy sukces, bo żeśmy zarybili. No ja rozumiem, że ten narybek sobie tam po prostu nie poradzi w obecnej sytuacji.
No musimy sobie zdać sprawę z kilku faktów. Jednym z tych faktów jest to, jakie tak naprawdę są nasze moce sprawcze w stosunku do mocy przyrody, jeżeli chodzi o tak zwane samoodtwarzanie się przyrody, czyli ten naturalny rozrzut. Bo często słyszymy, że wpuszczono setki tysięcy tam na rybku i po problemie. A jak spojrzymy na ilość jaj składanych przez ryby, to się okazuje bardzo często, że te setki tysięcy na rybku to produkuje kilka ryb. Mhm. To jest nic. To jest iluzja, że my cokolwiek robimy, że my dajemy tej przyrodzie jakby jakąś rekompensatę za utracone możliwości, które zostały na przykład zabrane poprzez regulację rzeki. Nie, te zarybienia to jest po prostu kropelka w tym, co przyroda naprawdę produkuje. I mało tego, w wielu krajach, to jest u nas się jakoś to wciąż przyjąć nie może, w wielu krajach bada się, i to bada się konkretnie, efektywność zarybień. I na przykład w stawach hodowlanych ta efektywność zarybień oczywiście się prosto zbada, więc potrafimy to robić, bo wpuszczamy 1000 ryb i za jakiś czas liczymy, czy nam, ile nam zostało. Tak? I tam mamy kontrolowane środowisko, gdzie możemy tam lekami i tak dalej wszystko nadzorować. Nie mamy, czy mamy jakąś kontrolę również nad drapieżnictwem, a tej kontroli w naturze nie mamy w ogóle i nie powinniśmy mieć. I musimy pamiętać, że w układzie naturalnym 90% ryb zjadają inne ryby. Tak. Dla wszystkich innych konsumentów zostaje tylko 10% ryb. A to wszystko jest wyliczone przez przyrodę. Przyroda jednego, czego nie potrafiła dotąd wyliczyć, to obecności człowieka na tej planecie. Tu ma problem, ale ja jestem przekonany, że ona jest coraz bliżej rozwiązania tego problemu, obecności naszego gatunku. I my bardzo silnie współdziałamy tutaj z tym fakturą, którą przyroda już wystawiła.
A słuchaj, a da się w ogóle zbadać liczbę ryb w rzekach? Nie mówimy o tym eksperymencie, o którym opowiadałeś z narybkiem, ale no w ogóle, czy jest rzeka, płynie sobie, nawet jest w miarę niepoprzecinana tymi wszystkimi rzeczami, które człowiek potrafi zbudować. Czy my możemy jakoś oszacować liczbę ryb w rzekach? Da się to jakoś zbadać?
Oczywiście, że się da zbadać i takie badania były nieraz prowadzone, jest kupa opracowań, które pokazują, to oczywiście są dane uśrednione, bardzo trudno jest powiedzieć w tym momencie X, w tym odcinku rzeki, ile było ryb, bo ryby też sobie się swobodnie chcą przemieszczać się w rzece, między innymi po to, żeby realizować swoje cykle życiowe w ramach cyklu rocznego, dobowego. Te miejsca w rzece mają różną dla nich atrakcyjność i w związku z tym te ryby swobodnie się chcą przemieszczać, szukając raz jedzenia, innym razem miejsca spoczynku, jeszcze innym razem miejsca rozrodu. Więc w danym ogólnie w tej rzece tą ilość ryb możemy oszacować i mniej więcej wiadomo, jakie są wydajności takich ekosystemów. Także tutaj...
Ale jak to się robi w praktyce? No nie wiem... Jak pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego liczą kozice, to idą w góry i patrzą, o ty kozica, liczymy 1, 2 i 10, 15, wracają, zapisują, na nasze oko tam jest kozic tyle. No a rybę, jak się liczy?
Moi koledzy, ichtiolodzy i hydrobiolodzy dosyć sprawnie obliczają, ile tych ryb jest. Są różne metodyki prowadzenia badań, są badania takie stricte gatunkowe, gdzie określa się, jakie gatunki w rzece żyją. Są też badania takie, które szacują mniej więcej liczebność tych ryb. I do tego są całe modele, potem się to przelicza z takich N prób, gdzie się łowi ryby po prostu różnymi narzędziami. Potem się to nakłada, po prostu są metody matematyczne, które pozwalają to przełożyć z dość dobrym przybliżeniem do całości ekosystemu, więc to wszystko jest wyliczalne. Ale oczywiście no, jakiś margines błędu jest, tutaj nie oszukujmy się, tu mamy ten problem, że z wodą w ogóle, że my wodę widzimy przez pryzmat jej powierzchni, nie znamy, to nie jest nasz kosmos, tak? Tam tylko zaglądamy. I w związku z tym nie policzymy tych ryb tak, jak policzymy sobie drzewa w lesie.
Na przykład. A słuchaj, jakbyśmy mówili o takiej prawie idealnej sytuacji, to czym się powinna charakteryzować zdrowa rzeka, żeby ryby się czuły w niej dobrze, na tyle, na ile ryba by chciała się czuć dobrze?
No, dla mnie takim określeniem najbardziej obrazującą sytuację jest słowo równowaga. Mhm. Ale ono może niewiele powiedzieć słuchaczom, więc postaram się rozbudować, co ja rozumiem pod pojęciem tej równowagi. Przede wszystkim rozumiem to, że rzeka płynie stanem średnim, czyli koryto jest wypełnione wodą przez większość roku. Okresowo trochę wzbierze, okresowo będzie miała tam trochę tej wody mniej, ale generalnie większość roku ta rzeka płynie stanem średnim. To tutaj zaczynamy mówić o zdrowej rzece. Ale obok tego, że ona sobie płynie stanem średnim, to jej koryto, to jest koryto bardzo zróżnicowane. Raz szerokie i płytkie, raz głębokie, węższe. A w dolinie widzimy właściwe dla niej siedliska, czyli podmokłe łąki, torfowiska niskie, odcinkowo lasy łęgowe. To wszystko znajdujemy w tej rzece. No i przede wszystkim ta woda jest czysta, jest pełna życia. To jest element jakby nieodzowny, wynikający z jakby z, właśnie z tej równowagi. To wszystko jest prawidłowe. I tu patrząc na tą rzekę, no ja nie jestem w stanie oddzielić rzeki od zlewni, tej miski, tego krajobrazu, z którego ta rzeka płynie. Bo rzeka to jest tak naprawdę naturalny drenaż. Naturalny drenaż krajobrazu to jest rzeźbiarz, który wyrzeźbił woda. To woda i rzeka jako taka, no to są zjawiska, które poukładały w naszej szerokości geograficznej, to jest i miejscu na Ziemi, to jest okres ostatnich około 10 tysięcy lat. I trzeba to zrozumieć, że 10 tysięcy lat zajęło przyrodzie wyrzeźbienie Polski, takiej jaką mamy. A nam starczyło 200 lat z maszynami, żeby to wszystko zepsuć. Żeby zacząć mieć powodzie, które nas topią, żeby zacząć mieć suszę permanentną, żeby mieć tak brudną wodę, że ryby w niej zdychają, żeby zaczęło nam brakować wody w kranach. To wszystko udało nam się w 200 lat mniej więcej.
Strasznie smutna konstatacja, że człowiek jest takim, no takim rozbójnikiem na przyrodzie i to takim niestety skutecznym.
Znaczy, my lubimy mity i bajki. To jest nasz największy problem, że my bardzo łatwo wierzymy w opowieści dziwnej treści. Ktoś przychodzi i mówi, jak mi zapłacisz, to ja ci zrobię, że będziesz miał więcej miejsca na przykład do uprawy. Mhm. To jest jeden z przejawów, no, że tak bez sprawdzenia takie kity kupujemy i wierzymy w to. Dzisiaj tak naprawdę my stoimy w takim niefajnym miejscu w czasie i przestrzeni, kiedy odbywa się takie bardzo ordynarne obciążanie całego społeczeństwa kosztami zysków bardzo wąskich grup interesu. I to na przykład mamy na Odrze, gdzie pod żeglugę, nie wiadomo czyją i czego, to pod tą żeglugę pozwalamy zdemolować całą rzekę. Ja się zastanawiam w tym momencie, czy na pewno ci, którym udzieliłem jakby pośrednio prawa do rządzenia tym krajem, oddając jakiś tam głos w wyborach, czy mnie nie oszukują.
To nie jest tak, że rzeki były najbardziej takie spławne i najczęściej robiły jako taki szlak transportowy w czasach, kiedy ludzie przy nich jakby najmniej grzebali, kiedy one sobie płynęły w sposób no, możliwie naturalny, czyli dość dawno temu.
To znaczy wcale niedawno.
Niedawno?
Tak, tak było i to wcale nie tak dawno, bo przecież te rzeki, nawet tu mieliśmy zjawiska gospodarcze w naszej części Europy, typu Hanza na przykład, wielkie, potężne zjawisko gospodarcze i społeczne, gdzie kupcy, korzystając z sieci wodnej wokół Bałtyku i Morza Północnego, no, robili dobre interesy, tak? A mogąc wozić swoje towary z miejsca do miejsca. My oczywiście ostatnie tam 2-3, nawet więcej, no, około 5 stuleci, a w innych częściach świata jeszcze dłużej, ingerujemy w rzeki i trochę je tam zmienialiśmy siłą rąk, ale na pewno nie byliśmy w stanie tak istotnie zmieniać całego tego świata, jak zaczęło się to dziać po rewolucji przemysłowej, kiedy pojawiły się maszyny. I szczególna historia takiego zamachu na zdrowie rzek, w tym właśnie utratę tej ich żeglowności, to są ostatnie jakby 3-4 stulecia, kiedy zaczęto budować kanały z rzek, myśląc, że to jest dobry pomysł. No dzisiaj okazuje się, że on taki dobry nie jest, aczkolwiek to jest może też taki znak czasu, bo Istnieje kilka kanałów w Europie, które mają po 300 lat, ale to są wykopane naczynia, które służą żegludze. I one nawet przechodzą nad rzekami czy obok rzek specjalnymi przejściami, tak jak drogi, i nie ma tam tak istotnego konfliktu. Problem się pojawia tam, gdzie człowiek próbuje rzekę zamienić w kanał, bo rzeka to rzeka, a kanał to kanał. Kanał to jakaś tam budowla, i jak jest dość wody, to on se może tam służyć, można nawet jakoś tam to utrzymać. Natomiast rzeka kieruje się zupełnie innymi prawami i pełni znakomicie więcej funkcji niż ktoś próbuje sobie ją zawłaszczyć na typu użytkowność transportowa czy produkcja energii. Ta energia produkowana z wody, czyli ta hydroenergia, ona jest obłożona ogromnymi kosztami środowiskowymi. To jest bardzo duża manipulacja, wmawianie ludziom, że to jest zielona energia. Ona nic wspólnego nie ma z energią zieloną. Rzeczywiście jest odnawialna w ten sposób, że woda płynie, tak? Ale tu też mamy problem, bo ona płynie już coraz słabiej, tak? Więc za chwilę się okaże, że również tej funkcji te rzeki nie będą spełniać, ale jeżeli już chcemy produkować energię z wody, to są dzisiaj rozwiązania, nowe technologie, które pozwalają z tej wody wyciągać dużo więcej energii bez zaburzania funkcjonowania samej rzeki.
Czyli mówiąc kolokwialnie, wpuszczanie rzeki w kanał no nie może się dobrze skończyć. W ogóle kogokolwiek wpuścić w kanał to jest nic fajnego. A to w przypadku rzek chyba ma jakiegoś takiego dodatkowego smaku nabiera to
no, powiedzenie. Wpuszczanie w rzeki w kanał to wpuszczanie społeczności nadrzecznej i całego społeczeństwa w kanał. Bo to są dość kosztowne zabawy, a skutki są opłakane, jak widać. To, że Odra umarła, jak w znacznym stopniu, jest efektem działania człowieka pod różnymi kłamliwymi hasłami typu, że można tam zrzucać różne rzeczy bezkarnie, że można regulować, że można używać tej wody bez konsekwencji.
No dobra, to są źli ludzie, którzy rzece szkodzą i wpuszczają ją w kanał, ale są też tacy ludzie jak ty i naukowcy, z którymi współpracujesz, którzy się zajmują czymś takim, co się nazywa renaturyzacją. I ty byłeś właśnie oprócz naukowców, byłeś w takim projekcie renaturyzacyjnym. To był projekt Life Drava. Projekt się zakończył w ogóle sukcesem, zgarnęliście nagrodę międzynarodową. No co takiego tam dla tej rzeki zrobiliście i za co to wyróżnienie? Ty byłeś tam takim koordynatorem terenowym w tym projekcie. Co tam żeście nawymyślali?
Drawa to jest rzeka w Polsce, dopływ Noteci, spływająca z takich, no nie wyżyn, dlatego że te wysokości są około 200-metrowe, więc to nie wyżyny wciąż, ale z układów polodowcowych, gdzie odcinkowo rzeki mają bardzo duże spadki, gdzie jest żwir w dnie i okazuje się, że te rzeki są równie atrakcyjne jak rzeki górskie dla obecności najbardziej wrażliwych i wymagających gatunków wodnych, w tym ryb, bo człowieka zawsze ryby najbardziej interesują, ale powinny interesować różne inne składniki, między innymi rośliny na przykład, które bardzo dobrze świadczą o zdrowiu rzeki. To są tak zwane rzeki włosienicznikowe, czyli rzeki pełne jaskrów wodnych, które pięknymi zielonymi wstęgami sobie unoszą się w wodzie z nurtem, przypominając włosy kąpiącej się kobiety. Takie rzeki są wprost kojarzone z obecnością ryb tak wrażliwych na stan środowiska jak łososie czy trocie wędrowne, ale też oczywiście pstrągi, lipienie i wiele innych gatunków, które są bardzo wymagające. Ze smutkiem trzeba sobie zdać sprawę z jednego faktu. My w Polsce mamy zaledwie około 60 gatunków ryb słodkowodnych i wśród tych 60 dwie trzecie jest zagrożone w różnym stopniu. Tego połowa z tych zagrożonych to jest poważnie zagrożona i między innymi większość, wszystkie praktycznie gatunki wędrowne, czyli wymagające swobody migracji, są zagrożone. I właśnie taki projekt naprawy ostatniej w Polsce rzece, w której występował łosoś, bo to była niestety ostatnia taka rzeka. Do 80. lat ubiegłego stulecia występował łosoś atlantycki, Salmo salar, w Drawie, co dla nas również dodatkowo smutne, to to, że akurat ten łosoś atlantycki z Drawy i w ogóle ta populacja odrzana łososia cechowała się bardzo szybkim przyrostem i osiąganiem ogromnych rozmiarów. Znaleźć jeszcze można gdzieś na stronach Spółdzielni Rybackiej CERTA historyczne zdjęcia rybaków trzymających łososie prawie swojej długości, jakby no, rybak stojący w wysokości 100, tam powiedzmy 60 centymetrów, no bo ten człowiek rzeczywiście nie był zbyt rosły, no ale trzyma rybę, która pyskiem dotyka pokładu łodzi, a ogon ma na wysokości jego oczu, więc mówimy o rybie 150 centymetrów i wadze około 40 kilogramów. Takie rozmiary osiągały łososie, no pod koniec ubiegłego stulecia ostatnia populacja łososie drawskie i spróbowaliśmy odtworzyć możliwość powrotu do tej rzeki po 116 latach, a właśnie łososia, bo trzeba powiedzieć sobie, że na Drawie równolegle do elektrowni pierwszych amerykańskich zaczęto budować elektrownię wodną i to była druga elektrownia wodna na świecie uruchomiona. 116 lat temu. Oczywiście próbowano, jak zaczęto budować elektrownie wodne, to szybko zaczęto próbować tam pomagać rybom, więc pierwsze przepławki były jak schody. Ludzie sobie wymyślili, że ryby będą skakać jak my ludzie, no ale tak się nie da. Dzisiaj, jeżeli chodzi o to udrażnianie, wychodzi nam to dużo lepiej, jeżeli chodzi o migrację w górę rzeki, czyli o zapraszanie ryb, żeby wróciły na te swoje historyczne tarliska, to już wychodzi nam całkiem nieźle, ale to wciąż nie załatwia całego problemu, to jest wciąż proteza, bo dużo trudniej wytłumaczyć z unoszonym z prądem tym młodym rybkom, które się urodzą u góry, że one nie mają płynąć na turbinę, która je zabije, tylko że mają płynąć taką wąską szczelinkę półmetrową, którą mogą bezpiecznie spłynąć w dół rzeki do morza. Więc to jest pierwszy problem, więc to nie jest takie proste i my na Drawie zastosowaliśmy dodatkowo taką kierownicę ryb podpatrzoną u Amerykanów, żeby mniej tych ryb wpadało na te turbiny. No i w ogóle projekt został nagrodzony światową nagrodą Fish Passage 2020, czyli rybie przepławki dla ryb 2020. COVID trochę nam tutaj pomieszał. No ale my przede wszystkim obok tych przepławek, których wykonaliśmy tam chyba 8, przede wszystkim odtworzyliśmy coś, co ludzie również namiętnie niszczą w rzekach, to znaczy różnorodność morfologiczną, czyli różnorodność kształtu tej rzeki, szczególnie jej dna. I my wsypaliśmy do Drawy 12 tysięcy ton żwiru z okolicznych kopalni, ponieważ wcześniej ludzie ten żwir pozabierali z tej rzeki na różne sposoby. Część jako materiał budulcowy, ale znaczna część została z tej Drawy usunięta, ponieważ przeszkadzała w spławie drewna. Drawa przez wieki była kanałem do spławu drewna. Do 1945 roku, do jej 32 kilometra przypływały holowniki, które zajmowały się holowaniem tratew ze ściętych pni drzewnych, więc to był normalny kanał. No, ona dzisiaj wygląda pięknie dziko, ale do dzikości jeszcze dużo brakuje i mimo, na szczęście jest tam jakby obecny poligon wojskowy oraz park narodowy i dzięki temu część tej Drawy zachowała w miarę taki zbliżony do naturalnego charakter, ale to już jest rzeka po przejściach i w Polsce ciężko jest w ogóle znaleźć, trudno znaleźć rzekę nie po przejściach, to musimy mieć tego świadomość, że znakomita większość cieków w naszym kraju była poddawana różnym ingerencjom. Szczególnie źle wyglądają źródliskowe odcinki cieków, które bardzo często są pozamieniane, zwłaszcza na terenach rolniczych, po prostu w kanały. To też jest problem. No i to się wszystko składa na właśnie tą równowagę, której trudno się doszukać w naszych rzekach. Na Drawie zakończyliśmy ten projekt z takim, powiedzmy sobie, sukcesem pod względem założonych celów, ale jednocześnie pozyskaliśmy wiedzę, która spowodowała rozważania na temat kolejnego projektu na tych odcinkach, które w pierwszym etapie nie były w ogóle przewidziane do naprawy. ponieważ okazało się, że jest znaczna część Drawy w pogorszonym lub wręcz złym stanie ekologicznym i w związku z tym bez jakby dalszych działań naprawczych nie ma się co spodziewać, że ta Drawa się sama ozdrowi, bo tak się nie dzieje niestety. I tu musimy od razu też zwrócić uwagę na taką różnicę geograficzną, że o ile górskie rzeki, one są w stanie, jakbyśmy im dali możliwość się zrenaturyzować dość szybko, tylko trzeba przestać ingerować w te rzeki. One jednym, dwoma wezbraniami wiosennymi przebudują dolinę i odtworzą to taki stan, jaki powinien być, pod warunkiem, że nie będzie na nich zapór, że nie będzie ingerencji w stokach gór i tak dalej, i tak dalej. Tam są różnice w przepływach takich dużej wody, a małej wody są kilkusetkrotne. Tam zresztą pada deszczu ponad 1000 mm w strefie podgórskiej i górskiej. Natomiast na nizinach zjawiska hydrologiczne, które wyrzeźbiły nasz krajobraz, skończyły się jakieś 7000 lat temu. A to między 10 a 7 tysiącleciem. Odbywało się rzeźbienie tej części, która dzisiaj jest Polską, czyli całego tutaj, a to się nazywa Pogórze Północnopolskie. A to jest praktycznie pasmo zjawisk polodowcowych, układów polodowcowych, moren i różnych tworów, kemów, ozów i innych, które razem składają się na przepiękne właśnie nasze pojezierza, bo tam też jeszcze mamy znaczną ilość jezior, część przepływowych, część jakichś takich odciętych, zamkniętych, wytopiskowych. Oczywiście ta woda w gruncie też płynie, ale dlatego ten układ tak naprawdę jest łączny. Tak? I to jest ten piękny kraj, wśród którego płynie rzeka Drawa od źródła ma pod Połczynem. Myśmy ją udrożnili w ramach tego projektu, główne koryto, aż do samej góry, aż do takiego jazu w Głęboczku. A jednocześnie na wielu odcinkach odtworzyliśmy takie naturopodobne sekwencje Bystrzy i takich głęboczków zwanych plosami, dzięki czemu no, jakby rybom powinno być lepiej. Tylko że no, takich działań musimy wykonać jeszcze więcej i mamy zamiar tutaj wspólnymi siłami ze społecznością z nad Drawy takie działania kontynuować.
A słuchaj, jesteś też prezesem, bo to Drawa to nie jedyna rzeka, która jest taka bliska ci, szczególnie jesteś prezesem organizacji ekologicznej, to się nazywa Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. I co tam robicie? Co towarzysze, przyjaciele tych rzek, czym się zajmują w ich przypadku? Co się już udało dla tych północnych rzek zrobić dobrego?
To stowarzyszenie, powiem tak, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy dziś już wcale nie takie młode, ale jednak jedno z młodszych tego typu stowarzyszeń aktywnych na rzecz jakby ochrony tych domów rybich. Na początku, te około 20 lat temu, kiedy my powstawaliśmy, no to byliśmy nastawieni podobnie jak siostrzane stowarzyszenia czy bratnie, no rzeki to siostry, więc może mówmy o siostrzanych stowarzyszeniach przyjaciół, miłośników wód. Głównie nastawione na ochronę wód przed dwoma zjawiskami, przed kusownictwem, które jest nadal plagą w naszym kraju, szczególnie kusownictwem ryb łososiowatych, bo to są cenne ryby, a duże do tego i smaczne, więc mają wielu chętnych niestety. A drugim zjawiskiem, przed którym stosunkowo szybko zaczęliśmy starać się chronić nasze rzeki, to były takie nieprzemyślane interwencje melioracyjne, wtedy myśmy to nazywali, czyli hydrotechniczne działania na rzekach, które zmieniały ich charakter. Plus ścieki od dawna. Dziś ten zakres naszej aktywności ochroniarskiej znakomicie się poszerzył, ponieważ widzimy, że nie ma rzeki zdrowej bez zdrowej zlewni, czyli całego krajobrazu wokół. Dzisiaj współpracujemy, my szczególnie, no już będę mówił o naszym stowarzyszeniu, współpracujemy bardzo ściśle z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Może powinienem powiedzieć bardziej w czasie przeszłym, bo jakoś ostatnie lata no nie sprzyjają takiej w ogóle dobrej relacjom z administracją, no ale to nie nasza wina, że ktoś tam nie chce słuchać i współpracować z NGO-sami. My staramy się nadal współpracować. Współpracujemy bardzo ściśle od lat i skutecznie z leśnikami i chwała im za to, że są, bo z leśnikami można się porozumieć i leśnicy dzisiaj widzą, że woda to jest surowiec, który jest kluczowy dla zdrowia lasu, a w związku z tym bardzo chętnie realizują projekty, które zatrzymują wodę w lesie i zaczynają to robić coraz mądrzej, bo pierwszy etap to był taki zastawkowo jakiś tam melioracyjny, gdzie wydawało się, że jakby odtwarzając stare sieci melioracyjne robimy dobrze przyrodzie. No nie robimy dobrze przyrodzie, bo jeżeli kiedyś wykopano rów po to, żeby osuszyć teren, to ten rów póki istnieje, to on osusza teren. I teraz jeżeli on jest wykopany zbyt głęboko, bo kiedyś było więcej wody, no to dzisiaj on działa bardzo źle dla tego krajobrazu. To w ogóle jest taka generalna przesłanka, że rzeka naturalnie jest najniższym, w danym przekroju zlewni jest najniższym jej punktem. Teraz jeżeli my tą rzekę kopiemy, obniżamy dno, to automatycznie powodujemy, że ten drenaż się zwiększa tej zlewni. Czyli zaczyna nam brakować wody w gruncie, w glebie. I oczywiście zaraz usłyszymy ze strony hydrotechników, że przecież możemy zrobić jazy, zbiorniki zaporowe, a to tak nie działa. To tak nie działa, bo woda z powrotem do góry w zlewni nie płynie. Albo ją tam trzeba przepompować, albo przestać pomagać wodzie robić to, co najlepiej potrafi, bo woda generalnie fizykę zna doskonale. Płynie ku morzu i w ogóle nie potrzebuje naszej pomocy. Jak jej pomagamy, to mamy jej wtedy mniej. A okresowo po deszczu mamy za dużo tam, gdzie byśmy jej najmniej chcieli, na przykład w środku miasta.
Na przykład w środku miasta. A z takiego twojego ichtiologicznego punktu widzenia, jakbyśmy mogli tak do tego podejść, to jakie te działania renaturyzacyjne są najbardziej konieczne, patrząc na stan polskich rzek, tak trochę uogólniając?
Znaczy, w dzisiejszych czasach na półce którejś spółek w Ministerstwie Infrastruktury, o dziwo, a nie w Ministerstwie Środowiska, w ogóle nie ma już takiego ministerstwa, tak? Generalnie mam jakieś dziwne podziały. Uważam, że woda jako kluczowy zasób przyrodniczy powinien być w zarządzie Ministerstwa Ochrony Środowiska. Takie kiedyś było, ale przestało być. Tam leży Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. A w tym programie są wpisane działania, cały katalog działań przemyślanych, jak naprawiać w ogóle system wodny, system hydrologiczny. Bo tu też nasze jeziora cierpią i są bardzo pozmieniane przez ludzi. Wody mamy coraz mniej, jeziora nam wysychają. To wszystko są działania ludzkie. I to jest cały pakiet opisany, gdzie po pierwsze właśnie przestać pogłębiać, zamiast pogłębiania odtwarzać te systemy bystrzy i tych głęboczków, a naśladować naturę, naśladować przyrodę, jak to działa. Przyroda sobie to poukładała i wtedy przywraca się, idąc tym tropem, można zacząć myśleć o przywracaniu równowagi, z tym, że te działania my musimy przyłożyć do nie głównych rzek, ale całych systemów rzecznych, od samych źródeł. My musimy przestać pomagać wodzie spływać do morza głupimi działaniami, nieprzemyślanymi. Niestety, to jest klucz i bez tego my sobie nie poradzimy. Na dodatek, dzisiaj mówiłem, że my mamy skłonność do wiary w bajki i mity. My bardzo chętnie słuchamy takich podpowiedzi prostych rozwiązań. Jednym z tych prostych rozwiązań jest to, że jak nie mamy wody na powierzchni, to mamy ją w ziemi, bo przecież na ziemi, na planecie wody jest tyle samo.
Tak.
To akurat jest prawda. Wody na planecie Ziemia jest tyle samo. Ona łącznie stanowi tam bodajże 1% masy ziemi. Tylko musimy pamiętać, że z tej ilości ogromnej, w cudzysłowie, wody do naszego użycia nadaje się 0,5%, bo tylko 0,5% jest słodkie. Jeszcze na dodatek z tego 0,5%, tego co dobrze kojarzę, to jakiś tam ułamek to jest to, co my widzimy na powierzchni, bo większość wciąż jest w formie lodowcu, oby nie stopniało. I to jest wszystko. Więc tak naprawdę do dyspozycji wody, która wprost nadaje się to, o czym powiedziałem, czyli woda nadająca się do picia po prostu, to takiej wody my mamy tyle co nic. Jeżeli ktoś nam mówi teraz, że My bezkarnie możemy sobie czerpać wodę z podziemi, bo tam jest nieprzebrana jej ilość, to po prostu nas oszukuje. Dlatego, że każda kropla wody zabrana z podziemi już w pierwszym układzie, tym poziomie wodonośnym, wymaga 3 lat, żeby tam wrócić. Więc jeżeli tą kroplę zabierzemy, to załatwiamy sobie już problem, tak? Głębsze warstwy to już dekad wymagają, żeby zostały odtworzone. A co my robimy? Jak my się zachowujemy w tej zlewni, z której tak radośnie teraz pobieramy wodę z podziemi? My jeszcze wciąż pomagamy wodzie płynąć do morza, czyli ograniczamy możliwość odtwarzania tych zasobów podziemnych, które są podobno tak nieprzebrane, i razem czynimy suszę. Suszę nieuchronną. Dzisiaj już o suszy jest głośno, wszyscy widzą suszę, tak? Ale moi drodzy, to jest susza, którą sobie zapewniliśmy kilka ładnych lat temu, wtedy jak się pojawiły z Unii pieniądze i nasze radosne urzędy melioracji ówczesne rzuciły się po te pieniądze, przekopując całą Polskę wzdłuż i wszerz. Wszystkie rzeki, czy to potrzeba, czy nie potrzeba, przekopano. To teraz mamy skutki tamtych interwencji, a dziś to przekopywanie odbywa się w znacznie większym nasileniu i do tego na głównych rzekach, czyli są wielkie drenaże czynione. Skutki zobaczymy, bo jednocześnie większość aktywności rolniczej, czyli głównych użytkowników zasobów wodnych, bo 75% zasobów wodnych zlewni jest wykorzystywane w rolnictwie. No to jest 60% średnio zlewni, jeżeli chodzi o obszary rolnicze. Musimy sobie uświadomić to, że to jest główny odpowiedzialny za stan wód. To jest rolnictwo, sektor rolniczy. Co prawda oni bezpośrednio pobierać wody póki co tak dużo jeszcze nie pobierają. I oficjalnie pobierają jakieś 10%. Ja się obawiam, że te 10% trzeba razy 2 pomnożyć, ponieważ te ilości tych odwiertów do nawadniania, nikt nad tym nie panuje, nikt nie ma żadnych dokładnych danych na ten temat. To jest radosna twórczość wciąż. Przestanie być radosna, bo już są sprawy w sądzie o wodę, ale tym niemniej to umyka. Ale przede wszystkim rolnictwo, to pamiętajmy, to jest powierzchnia, czyli woda deszczowa, opad, który tam się pojawia i opad, który powinien wsiąkać, on spływa. Nie ma zadrzewień śródpolnych. Tylko przykłady możemy takie wybiórcze znaleźć gdzieś tam, jak ten Patryk Kokociński ze swoim przyjacielem, którzy zatrzymują wodę, gdzie tylko mogą, na terenach przez siebie uprawianych. No ale takich jest mało. Trzeba zmienić podejście, w ogóle model podejścia do zlewni musi ulec zmianie. To wtedy będzie nadzieja, że to zacznie się poprawiać. I wszystkim tym państwu, którzy chcą coś poprawiać, polecam szczególnie Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. Tam jest i podręcznik. Jak się upomni ktoś zainteresowany, to dostanie od Wód Polskich, mam nadzieję, dostęp do takich bardziej kompleksowych opracowań, łącznie z siecią pilotaży. W założeniu miało być tak, że w zasięgu jednego dnia wycieczki miały powstać obiekty, na których można by na własne oczy zobaczyć, jak się robi renaturyzację, na czym to polega. A jeżeli tego nie zaczniemy robić natychmiast, od wczoraj, to w ogóle wolę nie myśleć, jak wielka katastrofa nas dotknie, i to dosłownie w ciągu najbliższych lat. My nie będziemy mieć wody.
Mówiłeś o przekopach. To, co teraz się dzieje w dorzeczu Odry, to przecież nie jest pierwsza taka katastrofa. Niektórzy ekologowie, i ty jesteś chyba w tej grupie, zbrodnią ekologiczną nazywają przekopy na przykład Zalewu Szczecińskiego. Przecież tam też narobią tyle szkód i też wyginęło wiele ryb. Tak? To jest coś, co się wydarzyło wcześniej, przed Odrą. To nie są takie rzeczy znane może szerszej publiczności, ale no, ludziom ciągle przychodzi do głowy, żeby dłubać w tych zbiornikach, tak? I tak jak było w zalewie.
No tu dotykamy kolejnego elementu, ja tego nie dzielę. To jest wciąż kopanie Odry, tylko na różnych odcinkach, sprytnie podzielone przez inwestora, nie wiem dla kogo i w jakim celu, podzielone na kawałki, żeby łatwiej było mieszać ludziom w głowach. Natomiast powiększenie, poszerzenie i pogłębienie dwukrotne szlaku żeglugowego ze Świnoujścia do Szczecina no jest ogromną inwestycją. To jest, ja to traktuję jako zbrodnię ekologiczną. Tutaj dokonano tak wielkiej ingerencji w stan ekologiczny zalewu, przede wszystkim uruchamiając ogromne ilości zawiesin, przywracając do obecności w środowisku wodnym wielu toksycznych substancji, które zalegały w tych osadach dennych, bo to nie było odświeżanie toru wodnego, który tam od, powiedzmy sobie, ponad 100 lat istnieje w tym zalewie, około tam 10 metrów głębokości i 60 do 120 metrów szerokości, tylko mówimy o naczyniu 120-metrowym, odcinkowo 200-metrowym, o głębokości większej o 2 metry, więc to jest ogromna zmiana, to jest ogromna ingerencja w środowisko i osady uruchomione w tym czasie, one jakby zapewniły bardzo niekorzystny stan zalewu na 2 lata. W efekcie tego zmniejszyła się istotnie ilość łowionych ryb. Poza tym najprawdopodobniej wyginęła większość mięczaków, a te mięczaki z kolei świadczyły jedną z najważniejszych usług ekosystemowych. One czyściły wodę, którą Odra przynosiła do tego zalewu. Wymiana wody, ja pamiętam jeszcze dane publikowane z badań profesora Schlauera, mojego nauczyciela z czasów studenckich, kiedy on obliczył, że cała masa wody, która przepływa przez Zalew Szczeciński, jest pięciokrotnie na dobę przepompowywana przez żyjące w Zalewie Szczecińskim małże. To są czyściciele, w ogóle mięczaki, to co wymarło w Odrze, te ogromne ilości tych martwych muszli, to jest jedna z największych strat. I tych małży my tak nie przywrócimy jak ryb. To nie jest takie proste.
To była taka
czyściciele, element.
Inspekcja sanitarna, prawda?
Taka. Dokładnie tak, dokładnie tak. To są organizmy, które filtratory, które pobierają materię i wypuszczają oczyszczoną z tej materii wodę. Kiedyś zresztą nasze wody wszystkie były pełne małż. Ludzie, nasi praprzodkowie jedli małż. Dziś, no po pierwsze, małże nie nadają się do jedzenia, bo one mają zdolność do kumulacji i w ich tkankach jest ogromna ilość toksyn. To jest jedna kwestia. Ale druga kwestia jest taka, że ich nie ma tak licznych. A co zaistnieje po ustaniu tych czynników, które zabiły te istniejące małże? Trudno powiedzieć, bo mamy teraz czas pojawiania się różnych, między innymi za sprawą żeglugi, różnych gatunków z innych części świata. Mamy wiele gatunków z Azji, z Chin, które być może zajmą miejsce wcześniej występujących, bo w zalewie wcześniej występowała racicznica, również obcy gatunek zawleczony z kolei z Ameryki, ale ta racicznica akurat wkomponowała się tutaj w tą przyrodę i ona zastąpiła te małże nasze rodzime, które ustąpiły. A tym niemniej to jest bardzo ważny element ekosystemu i brak małży to jest wielka strata i obniżenie sprawności systemu samooczyszczenia rzeki.
Słuchaj, Artur, porozmawiałem jeszcze o ludziach, których no, od zawsze ciągnie do wody w kierunku rzek. Rzeka jest miejscem także i biznesu, bo można robić spływy nad rzekami czy w pobliżu jakichś zbiorników wodnych. Są robione czasem jakieś wielkie imprezy, no, Woodstock na przykład. Czy to nie jest tak, że one jakby źle zorganizowane? Ja nie mówię teraz, że Woodstock jest źle zorganizowany, ale że gdyby były źle organizowane, to one są równie groźne jak wlewanie czegoś niedobrego do rzeki czy do jeziora?
Oczywiście, że no, takie nagłe presje, nawet kilkudniowe, akurat Woodstock obecnie odbywa się w gminie Czaplinek i wcale zachwycony nie jestem tą lokalizacją. Tutaj na razie wszyscy są super szczęśliwi, ale ten Woodstock może się przyczyniać do i tak bardzo złej sytuacji okolicznych jezior, które rok po roku mają coraz mniejszą kubaturę wody i widać coraz większe płaty dna odsłonięte, wysychające, zarastające trzciną i musimy pamiętać, że nawet jeżeli w przypadku jezior jeszcze łatwiej jest zaszkodzić tym akwenom i tym ekosystemom, ponieważ nawet jeżeli nie ma ścieków, nie zanieczyszczamy tego jeziora, a i tak na wskutek poboru wód podziemnych i obniżenia zasilania powodujemy, że to jezioro jest mniejsze, mniejsza ilość wody, to ta sama ilość biogenów w tym jeziorze przyspieszy proces eutrofizacji. A eutrofizacja to inaczej starzenie się. Jest to proces całkowicie naturalny, tylko że w naturze, przepraszam, odbywa się znakomicie wolniej. Człowiek te procesy starzenia się w przypadku niektórych jezior przyspieszył n-krotnie. To są zjawiska w przyrodzie niespotykane, no ale czegoż możemy się spodziewać, skoro natura wytwarza jedną, dwie substancje chemiczne na 100 tysięcy lat, a człowiek wytworzył około 100 tysięcy substancji w ciągu ostatnich 200 lat. Więc to my jesteśmy sprawcami wielu zjawisk, które są finalnie również dla nas niekorzystne. No my zapomnieliśmy, że my jesteśmy elementem przyrody i do tego jesteśmy gatunkiem bardzo wrażliwym. Tutaj co chwila nasze zachowania, to tak jak Ronald Wright, filozof kanadyjski, stwierdził, że my się zachowujemy na Ziemi tak, jakbyśmy tu wpadli na chwilę i za chwilę mogli skoczyć na następną planetę, gdzie będziemy mieć świetne warunki do życia. Nie ma takiej planety.
Może się nie udać. Słuchaj, płyniemy powoli do końca tej rozmowy. Mamy w każdej rozmowie takie te same pytania dla każdego z naszych gości. Teraz czas, żeby ciebie takimi pytaniami poczęstować. O czym, Arturze, w kontekście rzek i przyrody powinno się mówić więcej, a mówi się za mało albo wcale, czyli na co powinniśmy, ty chciałbyś zwrócić większą uwagę, nie społeczeństwa, mediów, decydentów. To co byś powiedział?
Nie pomagajmy wodzie uciekać do morza. Nie kośmy trawników, gdzie nie musimy tego robić, ponieważ wszędzie w krajobrazie wodę trzeba starać się magazynować, wykorzystując te rozwiązania, które przyroda wymyśliła. To jest podstawa. Szanujmy tą mozaikę krajobrazu, nie wycinajmy zadrzewień śródpolnych, nie zmieniajmy nadmiernie tego krajobrazu, bo tylko zachowanie tych naturopodobnych czy naturalnych układów daje nam cień szansy na przetrwanie. Ja bardzo tak ostrożnie spoglądam na podejście do lasu, niekoniecznie przez leśników. Dzisiaj mamy takie dziwne zjawisko, bo szczególnie po COVID-zie każdy z nas chciałby mieszkać w środku lasu, nad jeziorem albo nad czystą rzeką. I to generuje taki problem, że nie ma tylu miejsc, w których takie komfortowe warunki da się znaleźć, ale jest dość duża ilość miejsc, które były kiedyś terenami rolniczymi, a z racji trudności na przykład terenowych, na przykład tego, że teren jest podmokły, te tereny przez rolników nie były używane. Natomiast kiedy pojawiły się po pierwsze dopłaty za koszenie, bezsensowne dopłaty, bardzo szkodliwe moim zdaniem, a obok nich obecnie chciejstwo do zasiedlania wszystkiego poza miastem, to mamy takie dwa dziwne procesy jakby skoku na wszelkie zadrzewienia, które nie są lasem. I to też jest niebezpieczne, bo my powinniśmy zachować dorosłe zadrzewienie, takie w cudzysłowie dorosłe, czyli kilkudziesięcioletnie, to jest już magazyn wody. A to są złożone procesy, może nie miejsce tutaj, ale w każdym razie tak działa taki las. Natomiast młody las, który dopiero co go posadziliśmy, to nie jest prawdą na przykład to, że teraz te masowe wycinki wielkoobszarowe to są skutecznie zastępowane nasadzeniami. Dobrze, że są te nasadzenia i musimy mieć świadomość tego, że w związku ze zmianami klimatu wypadają nam duże połacie lasu, które muszą być jakby wycięte, ale to nie jest dobre zjawisko, nie cieszmy się z tego. Raczej zastanawiajmy się nad tym, jak ochronić części lasu, szczególnie te otaczające tereny podmokłe, jako takie lasy wodochronne, bo las to znacznie więcej funkcji, także w zlewni, niż tylko produkcja drewna.
Tak, miejsce spacerów.
To oczywiście, ale to samo dotyczy przestrzeni miejskiej. Przecież teraz jak patrzymy na te rewitalizacje polegające na wybetonowywaniu kolejnych rynków, To jest coś potwornego. Ludzie, co my robimy? Przecież to są, nie dość, że mamy problem z ociepleniem klimatu, to my sami wszędzie robimy wyspy ciepła.
Tak, betonoza tak zwana, o tym mówisz.
Betonoza, przecież to jest katastrofa. Dlaczego też nasze drogi, to są duże rzeczy, bo robimy dużo nowych dróg, dlaczego one wszystkie muszą mieć systemy odprowadzania wody? Dlaczego po prostu pobocze nie jest lekko jakby ugięte w stosunku do równości, żeby ta woda, jak tam już napada deszcz, to żeby ona się spływała, ale to nie musi być rów. Nie trzeba tak drenować tego, bo te drogi również są drenażami. Jeżeli one są obok wyposażone w dwumetrowy rów, pomijam fakt, że każdy, kto wypadnie z drogi, to od razu ma co najmniej warsztat do zalitrzenia, ale obok tego to są kolejne drenaże.
Tak.
To jest bez sensu. Demolujemy ten kraj, zamieniając go w pustynię.
No to słuchaj, ostatnie pytanie, zanim się nasz kraj, co nie daj Panie Boże, zamieni w pustynię, traktujemy Cię jako rzecznika rzek, tak mówimy o naszych gościach w podcaście Zdrowa Rzeka. To gdyby polska rzeka mogła mówić, to co by nam chciała powiedzieć?
Nie wiem, czy by była w stanie mówić, łkałaby. Łkałaby z bólu, który jej sprawiamy. Ale gdyby potrafiła mówić, to by zażądała, żebyśmy dali jej święty spokój, żebyśmy przestali ją psuć, żebyśmy przestali ją zakuwać w kajdany wału i różnych zapór. To na pewno by nam powiedział.
No taki smutek na koniec, ale z nadzieją, że jednak decydenci, ale nie tylko decydenci, bo my wszyscy to łkanie, jak to określiłeś, rzek naszych usłyszą. A my słuchaliśmy w naszym podcaście Zdrowa Rzeka Artura Furdyny, magistra inżyniera rybołówstwa morskiego, ale też człowieka, który fotografuje, ciągle wędkuje, oprowadza innych ludzi po dzikich terenach, no i pilnuje rzek. Bardzo Ci dziękuję, Arturze, za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę. Do widzenia Państwu.
Do widzenia.